Mateusz Kowalczyk i Paulina Pankiewicz.
A ty jako facet, jak odbierasz konfrontację teraz, która ma miejsce na ulicach? Dziewczyny to przedstawiły trochę jako taką wojnę cywilizacyjną, w której kobiety nagle pokazują pewną perspektywę, która była dotychczas pomijana w jaki sposób w ogóle rzeczywistość była konstruowana i rekonstruowana i reprodukowana w kolejnych pokoleniach. Czy my też tak to widzisz, że coś w tej chwili się istotnego ma szansę zmienić?
Istotnego? Myślę, że za każdym razem, kiedy my jako obywatelki, obywatele wychodzimy na ulicę w sytuacji, w której łamane są nasze prawa, to dzieje się coś wyjątkowo istotnego, nawet jeżeli mamy poczucie, że to nie zmienia nic w dalszym biegu, w systemie, jakikolwiek on jest, ale zawsze jest represyjny w tych sytuacjach i zawsze co roku pada to pytanie w środowisku, okej, nie mam już siły wychodzić, czy to ma w ogóle sens? To pytanie pada z każdej ze stron i z tych stron, które uważają, że to jest jedyny nasz sposób na wyrażenie nieposłuszeństwa, czy też zatrzymanie, czy zmiany biegu. Jadąc ze swoją partnerką na któryś z tych protestów ostatnio, zaczepił nas starszy pan, który miał jakąś taką, nie wiadomo jaka była jego intencja w tej rozmowie, ale ja próbowałem to zrozumieć, ponieważ zwracał się do mojej partnerki, którą sobie jakoś, nie był agresywny, ale wybrał sobie ją na
adresatę.
Adresatkę, tak. W związku z tym, że już byliśmy z transparentem i w maskach z piorunem. I właściwie sam wyjaśnił, jako starszy facet, ten dziaders, którego nie chcemy po prostu, jako młode pokolenie, czy nieważne czy mężczyzn, czy kobiet, sam właściwie doszedł do sedna tego, bo próbował wyjaśnić nam, ale też sam jakby dywagował na głos, że no tak, konstytucja, no tu powstał ten, że skład TK, no, że nie został może tak wybrany, ale że dlatego taki został, bo nie ma w nim kobiet. No właśnie, że konstytucja została napisana w ten sposób, no jakby było więcej kobiet, jakby kobiety to współtworzyły, no to by wyglądało inaczej. No właśnie, no to od tego zacznijmy. To jest sedno tej sprawy. Według mnie. Nie, ale to jest właśnie nie taki zły dziaders, jak na jakiego na początku wyglądał, ale...
Dobry dziaders.
Ciężko jest teraz bronić takich osób. Wydaje mi się, że to jest z jednej strony, oprócz poza tym, że ja sam solidaryzuję się jak mogę z tym protestem i z kobietami w tej sytuacji, to myślę, że w pewnym sensie jest to praca ta, która też w tym momencie wykonuje, oparta na niesamowitych emocjach, na słuszności tego protestu i sprzeciwu, ale też w pewnym sensie jest to taka praca organiczna konfrontacji pokoleń. I to mam czuję nadzieję, że to się dzieje, że widząc te osoby na ulicach młodsze i starsze, że to się wydarza, że te zmiany się wydarzają. Mimo, że już sam miałem wątpliwości. Pierwszy protest, na którym byłem w życiu 5 lat temu, to był czarny protest i od tego momentu chodzę na protest. I to jest może niedużo czasu w perspektywie wolnej Polski, ale wydaje mi się, że te zmiany są widoczne. I cytując ogólnopolski strajk kobiet, to na pytanie, czy te protesty coś teraz dają, czy coś się zmieni, Tak, mamy i wy kobiety i my razem mamy więcej, myślę, teraz najwięcej siły i najwięcej możliwości, żeby coś zmienić niż wcześniej, niż kiedykolwiek wcześniej.
Może też paradoksalnie lockdown sprawił, że jesteśmy bardziej zdeterminowani w swoim działaniu, tak, ponieważ tak. Wiemy, że jesteśmy zamknięci w tej sytuacji, jesteśmy w niej w jakiś sposób uwięzieni, jak w pułapce.
Tak, ta energia, która się zbierała przez ten czas, myślę, że to uderzyło w odpowiednim momencie. Myślę, że wrażenie, że to wszystko składa się wręcz samo na to, żeby i decyzje rządu, i te idiotyczne, absurdalne, które są wręcz czymś, nie wiem, czasami mam wrażenie, że wręcz oni sami się podkładają po prostu, żeby się zniszczyć i żeby dać miejsce. Może tak, może bardziej to idealizując gdzieś tak, to jest, mam wrażenie, że to zaczyna przypominać jakiś taki cykl natury, kiedy coś się samo niszczy po prostu, co już nie jest w stanie funkcjonować i wyrasta to nowe.
Tak, maszyna, która się powoli sama zapada.
No, ale mi się wydaje, że po prostu jest to jedyna okazja i najlepsza okazja, żeby po prostu ruszyć, jakby przesunąć tą górę w całości, a nie tylko czubek. Bo jeżeli my w ogóle nie zmienimy swojej relacji z materią, wszelką materią, i o tym jest Nagi Nerw w ogóle, o poruszeniu takim spektrum naszej empatii, możliwości nie tylko w ogóle intelektualnych, ale w ogóle przede wszystkim całe spektrum wrażliwości, żeby po prostu przeredagować, kompletnie przestroić sobie cały aparat, który, taki interfejs, który mamy ze światem. I ja wiem, że to jest po prostu utopijne i prawdopodobnie niemożliwe, ale tam chuj z kobietami, bo przecież nie o to chodzi. Ja jestem przekonana, że one są zbyt inteligentne, żeby wiedzieć, żeby myśleć, że to tylko o nie chodzi. Bo te kobiety to tak naprawdę, to są drzwi do całego świata, który jest po prostu pomijany, nierozumiany, nieobecny w tym dyskursie naszej relacji do naszej, czyli męskiej, nie? Wiadomo, to znaczy jest to taki ikoniczny biały mężczyzna w średnim wieku, który wie jak jest, nie? Ale wiadomo, że to nie o to chodzi, że nie chodzi tylko o kobiety, tylko o wszystko, o absolutnie wszystko, co jest pominięte w tym spektrum relacji, o których w ogóle jesteśmy w tej chwili w tym paradygmacie, jaki mamy w stanie pomyśleć. Więc musimy go zmienić. Po to właśnie, żeby to było do myślenia, myślane, thinkable.
Ja tylko chciałam dodać, bo tak moja ostatnia wypowiedź była bardzo pesymistyczna. Wydaje mi się, że wracając do tych protestów, że te osoby, które mogą protestować, to jest to zadanie i to jest ten czas, ale protesty w SPA, które są też wspierane wieloma takimi oddolnymi, małymi inicjatywami, których nawet często nie wiemy, choćby właśnie jakieś, nie wiem, te ogrody społeczne i tak dalej. Jest masyw różnych inicjatyw, o których też bardzo często niektórzy wiemy więcej, niektórzy mniej, które też gdzieś zmieniają właśnie takie te mikroświaty. I wydaje mi się, że na przykład przez ten protest, choćby to, że coraz więcej się mówi o tym, gdzie można zadzwonić, gdzie otrzymać pomoc prawną, że w jakiś sposób skala tego protestu rozszerza też pewną wiedzę i nawet te kobiety, które powiedzmy będą bały się na przykład wyjść, czy nie mogą, czy muszą iść do pracy, czy tak dalej, że mogą w tych małych swoich takich mikroświatach choćby wiedzieć, do kogo mogą się zwrócić w tej większej skali, nie? Także na pewno to gdzieś, myślę, że to po prostu, jeżeli symultanicznie działa na dwóch poziomach, no to no tak, wygramy tę walkę.
No przepięknie. Ja teraz pomyślałam sobie, że tak zamieszam w tym genderowym kotle jeszcze i było dużo o tych pomijanych perspektywach, które są reprezentowane w tej chwili bardzo mocno przez głos głównie kobiet, ale również wspierających ich mężczyzn. Ale jest jeszcze inna kategoria. I no jak tutaj siedzisz, to sobie... Poczekaj, zaraz ci oddam głos.
Ja tylko nie chcę, żebyś mi oddawała głos. Chcę tylko właśnie powiedzieć, że właśnie to nie... O to chodzi, to nie jest podział na mężczyzn i kobiety.
Nie, no
to
właśnie.
Jest podział na wrażliwość i jej brak.
Ale mi też tak teraz, jak tutaj Agata powiedziała o tych małych właśnie takich autarkiach też ogrodniczych na przykład, takiej, o takim działaniu w takich mikroekonomiach. Pomyślałam sobie wtedy, że oprócz tak jakby takiego właśnie różnych perspektyw zmarginalizowanych, jest też coś takiego jak, słuchajcie, chłopski rozum. Chciałam tutaj sprowokować dyskusję na temat chłopskiego rozumu, ponieważ Mateusz Kowalczyk w jakiś sposób ciekawie zahaczył w swojej koncepcji swojej pracy o taką też gdzieś zepchniętą może przez ten taki oświeceniowy projekt, taki inny trochę świat. Nawijaj.
Chłopski razem, a w kontekście mojego projektu związanego z konopiami, to myślę, że motyw chłopski jest jak najbardziej bazą tego projektu. To znaczy konopie uprawiane w Polsce, odkąd gdzieś przybyły z Kaukazu, z ludami Europy, czy też przeniesione przez ptactwo. Nikt nie wie dokładnie, jak to się stało tysiące lat temu. To właśnie chłopi uprawiali konopie w Polsce i o tych konopiach potem pisano w przekładach. Pisano, Mickiewicz o nich pisała, wspomniała o nich Maria Konopnicka, skąd też jej nazwisko się wzięło. Możemy
nacjonalistów.
Możemy powiedzieć, że... że to brak po prostu elementarnej wiedzy nacjonalistów rozszerza się na wiele aspektów, może również tych związanych z tym, skąd pochodzimy. Że
z
Kaukazu. Tak, ci ludzie z Kaukazu razem z konopiami. Więc te konopie ciężką pracą uprawiane, były przerabiane na różne materiały, służyły w wojsku, chociażby liny konopne w żeglarstwie, na statkach. Ale jednak skąd z jakiegoś powodu wzięły się też w krajobrazie polskim i w literaturze i zostało z nami do dzisiaj. To, co jest dzisiaj, oczywiście nie do końca ma się tak jak wtedy do tej pracy organicznej. Tutaj mamy w związku z licznymi regulacjami prawnymi trochę inną sytuację prawną i w pewnym sensie krok w tył, przynajmniej tak jak ja to odbieram. Z jednej strony mamy tu kontekst historyczny chłopstwa, a z drugiej strony penalizacji społeczeństwa i popkultury, a to, co mnie najbardziej zainteresowało, czy spowodowało, skłoniło do pracy nad konopiami, tym tematem, jest po prostu to, że jesteśmy w tym momencie na ogródku działkowym, gdzie te konopie się same wysiały 3 lata temu. Mogę mówić, że to gdzieś tam dla mnie już bardzo osobiste jest to, że to jest działka, którą mój dziadek jako pracownik huty wykupił i sam to wszystko zbudował i z moją babcią tutaj pracowali, odpoczywali i gdzieś te konopie przywędrowały jako taki znak też, żeby może się tym zaopiekować jakoś i spróbować o tym mówić. Bo konopie same w sobie, patrząc na ten historyczny background, odbieram jako roślinę polityczną, jako roślinę symbolizującą represję i w Polsce, i za granicą. I o tym chciałbym też mówić, ale chciałbym to trochę odwrócić, chciałbym stworzyć bardziej sytuację tego nagiego nerwu, dostępności do tego nerwu, do dostępności, do współtworzenia czegoś, nie wiem, do opieki, do bycia razem. Mówię to na parę dni przed lockdownem, ale mam nadzieję, że jednak to będzie możliwe.
No ale wiesz, z konopiami możesz gadać.
Z konopiami właśnie. Język roślin jest może dla nas jest bardzo nieosiągalny, ale być może ta praca właśnie o tym będzie, jak się porozumieć z tymi roślinami, a ze sobą przy okazji.
No ale nie, no, że relacja z roślinami jest w ogóle kluczowa. Przecież to o tym tak samo Agata mówiła, wiesz. po prostu ja przeżywam absolutną ekstazę, kiedy wyjeżdżam do tego swojego lasu obserwuję kolejne samosieki, jak ostatnio jeździmy po wyrębach lasu wokół Warszawy przy okazji nowego projektu i ja słucham, po prostu nóż mi się w kieszeni otwiera, z przyjemnością wbiłabym w klaty tego pana, z którym niestety pracuję i on mi mówi, nie, to są samosieki, to w ogóle zero wartości.
Oj, tak.
Kretynie, to są te najcenniejsze gatunki, to są te osobniki, które przetrwały, które znalazły swoje miejsce, które tworzą ten unikalny absolutnie ekosystem właśnie na pana oczach. No nieważne. W każdym razie jak patrzę na te moje samosieki, moje dęby, kurczę, czeremchy, wszystko, co tam rośnie na tym polu i patrzę codziennie, jak walczą, to jest, nie ma takiej radości. Ja bardziej się cieszę z tych dębów niż z rozwoju mojego dziecka. Nie wiem, to jest straszne.
Tak, no jesteśmy, nie można tego, nie możemy ukryć, jakby uciec od tego, że żyjemy w symbiozie bardzo silnej i na co dzień to trochę separujemy się od tego, ale w momencie takim, w którym mamy ten czas, tę intymność, tak jak w czasie lockdownu, to do nas wraca i nas bardzo tak dotyka od strony, której się w ogóle nie spodziewaliśmy. Z drugiej strony też te przykłady prac, na przykład Agnes Dennis Whitfield z 1982 roku, to jest też coś, do czego się odnoszę, czy praca Teresy Murak z Wysiewem. Myślę, że to są, wracając, oddając hołd kobietom w tym sensie, to myślę, że to jest w tym sensie bardzo, bardzo cenne.
Paulina, a ja wiem, że ty nie chcesz mówić, ale ja jednak bym chciała, żebyś powiedziała coś. Wiesz co?
Nie, ja mogę mówić, ale tak jestem jakaś taka z... spiczniała. Ale nie zimna. Nie wiem,
wiesz
z czego.
Co, bo ja po prostu strasznie dużo myślałam o tym. I to też jest ten moment, o którym mówiła Agata na samym początku. Bo ta relacja z materią jest absolutnie kluczowa i to jest również materia innych stworzeń, tak? I obdarzonych innymi zmysłami, innym aparatem poznawczym, innym całym tym interfejsem, dzięki któremu jesteśmy w świecie, świadomie, sensualnie, mocno, fizycznie. I myślałam sobie, cudownie. Myślałam sobie o tym, jak te dzieci biegną twoje. Rozumiesz? Co się dzieje? Czy ty w ogóle sobie to wyobrażasz? Czy częścią twojego projektu jest to, że ty...
Ja nie. Na razie nie, bo po prostu...
Ona jest ciepła.
Na razie nie, bo jak wszystko zarzucę na jeden raz, to już nic mi nie zostanie.
A, to jest racjonalizacja tej... Reglamentacja energii, tak.
Wsparcie.
Na przykład tutaj mam jedne skarpetki, ale ich jeszcze nie zakładam.
Kolejne rezerwy.
Rezerwa.
Krótko mówiąc, czy częścią całego tego procesu, tego projektu, tego wydarzenia jest to, że ty po prostu jesteś w stanie przeniknąć empatią i wyobraźnią to, co one czują, jak biegną?
Nie wiem, czy jestem. Myślę, że to jest bardzo trudne być aż taką empatką, chociaż...
Opowiada Paulina Pankiewicz.
Chociaż jak się widzieliśmy ostatnim razem u Kasi na Kaszubach, to mówiłam wam o tym. Ale to oczywiście nie wszystko, to wytniesz połowę wszystkiego, no nie?
To ja wytniesz.
No nic, mówiłam wam o tym, że nie wierzę w żadne te bioenergie, te różne, ale że ja tak mam ostatnio taki brak dostępu do tego, żeby z natury czerpać coś, co mi kiedyś ona dawała. Że po prostu nie mam takiego spokoju, taki chaos jakoś mnie ogarnął już przez ostatnie kilka lat i że zawsze było tak, że natura dawała mi ten spokój, a że ostatnio już tego nawet tego już nie umiem osiągnąć. No i miałam wtedy, wam mówiłam, że się na coś takiego zdecydowałam i że pojadę do takiej pani, co mi wyczyści energię. Oczywiście z wewnętrznym śmiechem to robiąc. Oczywiście chciałam to odwołać, ale w końcu pojechałam.
Oczywiście wszystko jej powiedziałam, że ja w to nie wierzę, w nic nie wierzę, co tu stoi, w te Buddy i w ogóle, że właściwie to mi się słabo robi, jak na to patrzę.
Paulina opowiadała nam ze szczegółami o wyprawach do tej pani. Za każdym razem mówiła tej pani, że absolutnie to, co robi, to jest bullshit, w ogóle nic nie warte i to nie ma żadnego efektu.
No ale nic, no tak, między innymi tak, no to, co ta pani mi poopowiadała, to tylko takie wprowadzenie muszę zrobić. To nie, po prostu i tak nie wierzę jej w to wszystko, bo to myślę, że po prostu ona, nie, naprawdę, ona po prostu musiała mi to wszystko powiedzieć, żebym ja jej zapłaciła. Bo ona im powiedziała, no zapłaciłam, nie miałam wyjścia, no jak już weszłam, to już mówię, dobra, no to już...
To już trzeba brnąć.
Trzeba będzie brnąć, tak. Po prostu patrzyłam na to jak na taki spektakl jakiś i już się zdecydowałam, jak już tam byłam, po prostu no to brać, co tam ona mi dała. Później już sobie pomyślę, jak wyjdę od niej, co ja o tym myślę. No ale tak, myślę, że dobrze jej zapłaciłam, więc dobrze musiałam nie mówić. Po prostu, no. Ale między innymi powiedziała, że mam jakby wyjątkową empatię jakąś tam dużą. Co ja jakoś tam wiedziałam, że jak chcę, to rzeczywiście ona jest. Ja tak naprawdę mi się wydaje, że ja w pewnym momencie gdzieś tak, jak miałam kilkanaście lat, ja stwierdziłam, że ja mam tą empatię tak... Jakby, że ja mam ją dosyć rzeczywiście mocno na tyle, że ona mi jakby nie pozwala funkcjonować.
Tak.
Że ona jest tak gdzieś fokusująca się tak bardzo często na małych rzeczach i takich, którą nie wiem, czy większość ludzi może ją widzi, natomiast nie reaguje na to. Może czuje te rzeczy, ale już nie idzie dalej za tym impulsem. A ja mi się wydawało, że ja muszę za wszystkimi tymi impulsami iść, jak coś zobaczę, czy jak kogoś zobaczę. I na tyle to mi przeszkadzało, że ja po prostu sobie to chciałam zlikwidować lekami.
Tą wrażliwość.
Wspaniałe.
Ale no słuchajcie, tak,
zrobiłam to.
Mam wizję uzdrowienia społeczeństwa, podanie wszystkich faszystów takim obowiązkowym szczepionkom, które mi rozszerzą spektrum empatii.
To się nazywa LSD.
Tak jak Szwedzi sterylizowali cyganów do lat 70. Tak byśmy posażali w nadzwyczajną, absolutnie nadzwyczajną empatię, która pozwala im przeniknąć, rozumieć, czuć to samo, co inni.
Jest coś takiego jak to jest w takiej pięknej książce science fiction Octavia Butler, chyba Parable of the Talent, tak mi się wydaje. I tam ta główna bohaterka, to się dzieje w Kalifornii już po wszystkich Trumpach, chociaż ona napisała to w latach 90., ale to totalnie tak wygląda. Są straszne, z jednej strony powodzie, susza i tak dalej, ludzie no, walczą, okropne, masy migracji klimatycznej i tak dalej. I ta główna bohaterka ma hiperempatię, o czym nie może powiedzieć, ponieważ wszystko to, co robi innym osobom, automatycznie czuje i nie może walczyć. A tam ludzie cały czas między sobą walczą, a ona nie może patrzeć na, nie może nikogo uderzyć, bo
tak.
No i jest to rozumiane tam jako bardzo złe jakby schorzenie, które nie pozwala, które naraża ją na niebezpieczeństwo, ale i jest wynikiem w ogóle jakiegoś leku, który jej matka brała, kiedy była w ciąży. Ale to było w ogóle niesamowite. Jeżeli każdy by miał zaszczepioną taką hiperempatię, no to nie ma mowy, żeby ktoś był... Tam nie ma mowy o przemocy językowej. To by było w ogóle ciekawe, że czy to by też działało w ich hiperempatii, ale jeżeli tak, no to idealnie.
Selek,
tak.
Tak
jest.
No nic, tak.
Ale przerwaliśmy nie, bardzo dobrze, ciekawym dobrze. Punkcie, bo Joanna zapytała cię o to...
Tak, czy ja jestem czy mogę się wczuć w to, tak, w ich wiek.
Znaczy, jest to częścią całego procesu.
Wiesz co, pewnie to by się też, pewnie w jakimś sensie tak, ale głównie chyba mi chodziło o to, żeby im udostępnić
doznania,
to,
których inaczej
wydaje, że to
byliby pozbawieni.
Nie chodzi o mnie jakby w tym projekcie.
Ale wiadomo, że nie chodzi o ciebie. Przepraszam, że tak mówię.
Tak,
ale
tak,
to,
tak.
To, wiem, natomiast...
Mikrofon.
Chodzi mi o to, że jest to narzędzie, wiesz.
Tak,
nie,
tak.
Nie chodzi mi o to, żeby tutaj się koncentrować na tym, co czujesz, tylko chodzi mi o to, czy używasz tego narzędzia, żeby wykonać cały ten manewr i żeby stworzy tą sytuację, w której oni, one, te dzieciaki, po prostu pobiegną i przeżyją to, co mają przeżyć. O to mi chodzi.
Myślę, że tak, no też przez to, że sama biegam i tak jest to dla mnie ważne i tak ważne jest to doznanie takie cielesne, no. to na pewno też. To, że z dziećmi też, no nie mam własnych dzieci i nie będę ich miała, natomiast jakiś taki świadomie ich nie chcę mieć, natomiast jak już jestem z dziećmi, to wydaje mi się, że potrafię z nimi być bardzo blisko. I się... No już nie jestem dzieckiem, chociaż się wydaje, że mam dużo z niego, jak sobie na to pozwolę. Więc wydaje mi się, że... Aha, a to zostaje. Myślałam, że to jest twoje w ogóle. Więc wydaje mi się... Że wydaje mi się, że na pewno by tak było, żebym była. Pewnie by było też tak, a propos jeszcze tej empatii i tego, to jest też tak, że jak chyba ma się tą empatię, ja nie mówię, że mam ją jakąś, no bo mam ją spłaszczoną tymi lekami moimi.
Czyli jednak co? No. Spłaszczyłaś ją sobie?
Spłaszczyłam, nadal ją spłaszczam.
To chyba jest straszne cierpienie, taka cały czas takie skupianie się.
Ja ją spłaszczam cały czas.
Uczestniczenie w odczuwaniu innych osób, to jest straszne.
To jest tak, że to jest trochę, znaczy ja nie wiem jak to jest, natomiast to jest trochę tak, że jak jesteś z jakimś człowiekiem, to ja tak naprawdę nie wiedziałam, jak to jest, aż mi ktoś powiedział, ale to nikt, kto ma jakąś taką wiedzę, nie wiem, przeczytaną, tylko chyba taką też odczutą, że to jest trochę tak, jak jesteś z innym człowiekiem, to właściwie stajesz się trochę jego świadomością, ty przestajesz trochę istnieć.
Tak.
I ja to po prostu, to mi ktoś powiedział i to, nie wiem, ze 2 miesiące temu. Mi się wydawało, że ja jestem taką osobą, która dokładnie, to nie chodzi o to, że na przykład ja nie mam, nie wiem, jakiejś silnej osobowości. To ta osobowość jest, natomiast jak ja jestem z innym człowiekiem, dlatego ja na przykład nie mogę nawet z moim partnerem mieszkać. Bo ja za bardzo po prostu... Mnie to angażuje, mimo tego, że nie chcę, to się dzieje samo, a potem cierpię, bo jestem po prostu wypruta z energii, bo to kosztuje bardzo dużo energii. Ja potrafię bardzo się skupić na tym, tak jakby się staje jego świadomością w jakimś sensie. Przestaje tego człowieka, z którym jestem. Mi się wydaje, że to bardzo mi pomaga w niektórych moich działaniach artystycznych, w życiu takim normalnym, wydaje mi się, że bardzo często mi przeszkadza, też już jakoś się nauczyłam z tym funkcjonować. Natomiast nawet wczoraj, bo tam odpaliłam parę dni temu taki projekt, też który robiłam z osobą niewidzącą i jest taka krótka rozmowa, którą Bogna Świątkowska ze mną przeprowadziła i tam też oni wpletli fragmenty moich rozmów z tym moim przyjacielem niewidzącym, którą robiliśmy ten projekt. I moja koleżanka wczoraj do mnie zadzwoniła, że tego napisała do mnie, że posłuchała i że bardzo jej się podobało i powiedziała, że to była chyba wyjątkowa relacja, ty tak potrafisz. I to było dla mnie takie super, że ona to tak zauważyła. Bo tam było po prostu kilka zdań, kiedy my jesteśmy razem i coś tam gadamy. Jakieś takie, czy się śmiejemy, czy tak... I to było dla mnie takie super, że ona to zauważyła, bo naprawdę to było jakoś wyjątkowe, ale chyba dlatego, że się czuliśmy po prostu dobrze w swoim towarzystwie i że dać komuś, moja mama mi kiedyś powiedziała, że dobre wychowanie to jest to, jak jesteś w stanie zapewnić komuś w swoim towarzystwie to, żeby ten człowiek się dobrze czuł. Oczywiście nie rezygnując z siebie, bo ja bym nie mogła długo się spotykać z kimś, z kim się ja źle czuję, tylko on się dobrze czuje. Więc wydaje mi się, że nie wiem, że w niektórych tych projektach, nie wiem, mi się wydaje, że ja też tak mało robię ogólnie. Mi się wydaje, że gdzieś tam powinnam, jak już mam tyle lat, co mam, to ja powinnam gdzieś być dalej z tą moją pracą. Mam wrażenie, że przez to, że ja się tak długo jakby w to wszystko wchodzę i jakoś tak głęboko, to też... jakby ilościowo po prostu tego jest tak mało, ale ja inaczej nie umiem. Także nie wiem, tak to na okrągło wszystko, to zadałaś mi pytania, ja tak na okrągło jakoś do tego podchodzę.
Nie, bo mnie fascynuje po prostu kwestia empatii, tego w jaki sposób się przenika innych i w ogóle inną materię. Materię ożywioną, nieożywioną. Jaka jest relacja nasza z tym innym, tak? Z tą inną. Jak my to robimy? Bo mi się wydaje, to też leży co, u podstaw.
Nie, ja też właśnie nie wiem, jak to robimy. Może właśnie to jest ta tajemnica, która musi zostać tą tajemnicą. Natomiast wydaje mi się to, co moja mama powiedziała, to, że jak damy komuś czy czemuś dobrze się poczuć w naszej obecności, ale też sami w tej obecności na przykład natury, że damy sobie to pozwolenie na to, żeby się dobrze poczuć. To nie jest proste też. To wydaje mi się, że wtedy te najlepsze strony i te najlepsze rzeczy gdzieś mogą wyjść.
Nie, na pewno.
Tak jak, nie wiem, na luzie są, nie wiem, jak... No wiecie, czasami właśnie jak idzie pies, no nie? Taki, jak idzie pies taki spięty, to tak patrzysz i tak, a jak idzie taki pies taki rozluźniony, jak patrzy na swojego pana, to ja po prostu wiem, że on jest taki szczęśliwy i że on może być po prostu sobą.
Mhm. Wiesz co, ja mam 3 psy i wszystkie życzują sobą i po prostu jest to masakra.
W towarzystwie... nie potrafią sprawić, żebyś ty się dobrze poczuła.
Nie, to po prostu... Nie, bo Andrew jest takim psim bogiem i one po prostu go uwielbiają i atmosfera w domu jest absolutnie poddana fizjologii psów i w każdym tego słowa znaczeniu są okropne. No ale wiem, o czym mówisz.
Okropne też mogą być. Czasami z tego też można wyłowić coś takiego. Nie wiem, nie mówię, że to musi być piękne czy wspaniałe, tak, bo to mogą
dobre.
Być te okropne
nie
te rzeczy, wiesz.
Dobra. Ja wiem. To jest strasznie ważne. Ja w ogóle jestem ciekawym osobniczką, która jest absolutnie pozbawiona jakiejkolwiek psychologicznej empatii. Uważajcie.
No. To ciekawe.
Zupełnie. Naprawdę. W moim towarzystwie ktoś może się rozryczeć, ja pozostanę po prostu kawałkiem drewna.
Czujnie obserwującym.
Tak. Mogę to nawet zanalizować. Ale w momencie, kiedy kogoś coś boli, to jest masakra. Po prostu ja nie mogę przebywać za blisko w ogóle kogoś takiego, ponieważ ja zaczynam cierpieć. Nie mogę być w związku z tym chodzić za bardzo, znaczy mogę chodzić do szpitali, ale nie mogę rozmawiać z tymi ludźmi za dużo, bo ja nie mogę wiedzieć, co ich boli dokładnie, ponieważ ja po prostu wychodzę na czworakach i najczęściej muszę się wypisać w takim momencie, nie mogę nawet się sama leczyć. I to jest posunięte do jakichś po prostu absolutnie absurdalnych granic i interesuje mnie w związku z tym mechanika tej empatii. Jak
ale
to
wiecie
się,
co,
jak to
jest
to
na
się
przykład
dzieje?
Tak, jak ty masz z bólem, to ja mam z różnymi rzeczami. Na przykład właśnie jak jest ktoś na ulicy, ja już to od kilkudziesięciu lat też się tego uczę, żeby nie widzieć rzeczy. Po tak. prostu. Ja na przykład się nauczyłam odwracać wzrok, bo ja wiem, że jak ja tam popatrzę na przykład pół sekundy dłużej, to już się rozpadnę albo się zaangażuję.
A to jest przeciwieństwo nagiego nerwu.
To jest nagi nerw. To jest właśnie nagi nerw. Dlatego tu jesteśmy w takim składzie.
A mimo wszystko jeszcze tam
o oduczaniu,
ale wiesz co, to jest...
No wiesz, no trzeba się ratować. No tak. No,
to jest strasznie dziwne.
To jest dziwne, ale wiem, o czym mówisz. Naprawdę.
Nie wiem. Nie jestem też dzisiaj w jakimś takim nastroju, nie wiem, jakimś. No w takim jestem,
o,
jakim jestem.
Tam pigwa czeka.
Nie, ja nie chcę pigwy. Mi się wydaje, że na trzeźwo jest lepiej.
Tak, czas na przerwę regeneracyjną.
No, jakby to globalne ocieplenie nie dotarło, no. Nie mam, nie powinno być minus 1, nie? Teraz.
Nie, jeszcze chyba nie. Dlaczego?